czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Tyś wyprawiał się i powracał na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela, Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawid na króla nad Izraelem. Dawid miał lat 30, gdy rozpoczął rządy, a panował lat 40. Judą rządził w Hebronie lat 7 i 6 miesięcy. W Jerozolimie zaś nad całym Izraelem i Judą panował lat 33. Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebuzytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg zastępów był z nim.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie, wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza, sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy, bluźnierstwa, które by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. A kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Być może, że ci uczeni w piśmie, którzy pofatygowali się aż z Jerozolimy do Galilei, to była ta urzędowa delegacja Sanhedrynu, o której już wspominałem. Przyszli ogłosić rozeznanie co do osoby i czynów Jezusa Chrystusa. Niejako ogłosić wyrok: ma Belzebuba, przez władcę złych duchów, to co robi. Miało to wygasić entuzjazm tłumów dookoła osoby Jezusa Chrystusa. Ale okazuje się, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, że opatrzność na ten moment przygotowała odpowiedź. Oto rodzice syna, który był i niewidomy, i niemy, w dodatku od pewnego czasu został pętany przez złego ducha, że tego nieszczęśnika rodzice przyprowadzili w sam raz w tym momencie do Jezusa w nadziei, że zaradzi tym cierpieniom i chłopca, i rodziców. Jezus na oczach i tej delegacji, jak nie ma, i tłumów, które się nieustannie gromadziły, dokonuje uzdrowienia. Ten młody człowiek i widzi, i słyszy, i jest uwolniony, ba, w momencie uzdrowienia wielbi Boga w Jezusie Chrystusie. I swoimi słowami wypowiada, że jest Synem Bożym, że jest tym, którego Bóg przez króla Dawida obiecał. Uwielbił Boga. Jezus tym faktem odwołał się do opinii publicznej. A wy, ludzie, wy tłumy, co wy sądzicie o opinii tych uczonych z Jerozolimy? I na fali tego podziwu dla Jezusa, uznania, bo tak mówi Mateusz, że tłum był zachwycony, zauroczony, wielbił Boga, cieszył się szczęściem i tych rodziców, i tego człowieka. Na tej fali Jezus daje odpowiedź ustną, sprowadzając do absurdu i to, co oni wypracowali w swoich umysłach i sercach przeciwko Jezusowi. Sprowadza do absurdu. Przecież szatan nie będzie niszczył. Silniejszy swoje słabsze sługi niejako obciął sobie ręce. Ale przy tej okazji Jezus mówi do nas rzecz pełną grozy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, którego istotą jest to, że jest to grzech nieodpuszczalny. Wyjątkowe draństwo jest, jeżeli to, co Bóg czyni, Bóg Ojciec, Duch Święty czyni, że to jest przypisane szatanowi, to jest wyjątkowej rangi obelga. Tak mimowoli wyszło delegacji z Jerozolimy. Jak rozumieć tę nieodpuszczalność? Nieodpuszczalność tego grzechu. Otóż nieodpuszczalność tego grzechu nie leży w Bogu, w Jezusie. Tylko nieodpuszczalność tego grzechu leży w człowieku, w jego pysze. Tak jak nieodpuszczalność grzechu szatana nie leży w Bogu, tylko w szatanie. On jest na tyle pyszny, że nigdy nie powie: nie miałem racji, przepraszam, Panie Boże. Jednak Pismo Święte mówi nam, że Bóg ludzi, którzy są w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, tych ludzi Bóg jest w stanie zbawić. W jaki sposób? Mianowicie wydaje ich w konsekwencje tego grzechu, w moc demona. Tak, że demon tak da popalić, że ludzie są w stanie się nawrócić. I pierwszym takim faktem, który nam podaje Pismo Święte, to jest biblijny potop. Zupełnie ludziom się zatarła granica między dobrem a złem. A Noe, prorok, bym powiedział, tamtych czasów, ostrzegał ludzi, że Bóg postawi tamę złu, bo nie może pozwolić na to, co się dzieje. I budował arkę, znak proroczy. I wtedy, kiedy ludzie ginęli, wtedy, kiedy ludzie próbowali się ratować i widzieli, jak ta arka sobie pływa spokojnie po wodach, przestali o Noem mówić: głupi, głupi staruszek. Chciałem powiedzieć łysy, ale nie wolno. Głupi staruszek. Powiedzieli: o, jaki mądry. Odwołali swoje epitety. To myśmy byli tacy głupi. Ubecniliśmy tyle mocy demona, niszczyciela, że teraz musimy ponieść konsekwencje. I święty Piotr w swoim pierwszym liście mówi tak, że niektórych Bóg zbawił w arce, 8 dusz, a innych przez wody potopu. Zbawił, to znaczy, że wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech jest i grzech daje realne konsekwencje. Niewola babilońska to był ten sam fenomen. Byli prorocy, mówili, głosili, na nic się to zdało. Ludek Boży proroków wyciszał mniej lub bardziej gwałtownie i swoje robił, uprawiając pozorny kult Boga Jahwe. I można sobie przeczytać rozdział 5 z proroka Izajasza, gdzie w pewnym momencie, a więc w wierszu 20, jest definicja grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności. I wtedy, kiedy w rozdziale 6 jest mowa o powołaniu proroka Izajasza, który widział to wszystko i modlił się w świątyni: Boże, zrób coś. Nie mam proroka. Oto jestem, oto ja. Pośmij mnie. I Bóg mu powiedział: pójdziesz, ale oni z racji twojego przepowiadania stają się gorsi jeszcze, bo w tobie mnie zlekceważą. Ale kiedy przyjdzie ogrom upokorzenia, cierpienia w niewoli babilońskiej, w Babilonie, kiedy ci nieobrzezani będą kpić z nich, co warty jest was Bóg, kim On jest, wtedy pójdą po rozum do głowy. I wtedy, w 5 roku niewoli babilońskiej, dam im proroka, który będzie im podpowiadał, dlaczego się tam znaleźli. Ale zostawmy ten wątek. I w czasach Jezusa Chrystusa, pełni spełnienia obietnic Bożych, Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, żeby nauczyć nas człowieczeństwa, ozdrowić do człowieczeństwa. Potopem był rok 70, czyli zryw powstańczy przeciw Rzymowi. Najpierw był chwilowy triumf, jako że w Rzymie były walki o stanowisko Cezara, ale szybko się z tym Rzymianie uporali, wysłali legiony, które przez oblężenie półroczne Jerozolimy ponad 1 000 000 ludzi zmarło z głodu i działy się tam rzeczy, o których sam Jezus mówi, dotąd takich strasznych rzeczy i nie działy się nigdzie tak straszne rzeczy, budzące grozę. Jest to też, jestem przekonany, nie ma żadnych zmianek, ale jestem przekonany, że Żydzi, którzy pamiętali i pod krzyżem Jezusowi wypominali, ty, który burzysz świątynię w ciągu 3 dni i odbudowujesz, zejdź z krzyża, to ci uwierzymy, żeś Mesjasz. Mówił o zburzaniu świątyni. Mówił. I na pewno Duch Boży im to w sumieniach przypomina. Czyli znowu, wtedy, kiedy w swojej modlitwie wołano do Boga Jahwe, umierając z głodu i pragnienia wśród stosów trupów cuchnących, wtedy przyznawali się do swojego grzechu przeciw Duchowi Świętemu. I pytanie na zakończenie, a czy nam grozi grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Czy nam grozi dzisiaj? Czy na nas czyha gdzieś grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Myślę, że czyha. I to nie tylko czyha, ale święci ogromne triumfy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mam na myśli 2 skrajności. Pierwsza skrajność to gdybyśmy tak przeprowadzali wywiad podczas Barady Równości, czy ty wierzysz w Boga? Wierzę. Wierzysz w Chrystusa Zbawiciela? Wierzę. Podczas Parady Równości. Powiedzieli tak. Ale jako dzieci raju, to oni powie, to my decydujemy o tym, co dobre, co złe. Zachód już to dawno zrobił. My decydujemy. Może nam tak masowo ten grzech nie grozi. Natomiast istnieje grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Niebezpieczeństwo tego grzechu, jak gdyby ocieranie się o grzech przeciwko Duchowi Świętemu przez wierność Chrystusowi posuniętą do tego, że mielibyśmy ochotę zakneblować Mu dzisiaj usta, żeby broń Boże przez nikogo nie przemówił, przez żadną siostrę Faustynę, jeśli wymienimy tych, których już Kościół wyniósł na ołtarze. Są ludzie, są kapłani, są chrześcijanie, są biskupi, którzy mówią, owszem, miał prawo głosu kiedyś, ale teraz po co nam? Jesteśmy tak piękni, tak wspaniali, że jest nam niepotrzebny. Nawet gdyby nie wiem, ile się nawróciło w Medjugorje, pojednało się z Bogiem, odrzuciło swoją wiarę, to powiedzą nie, nie. My jesteśmy wierni Chrystusowi, a więc żyje nieustannie w Kościele taka gorliwość, taka wierność Chrystusowi, której Jezus się bardzo boi. Jestem Tobie, Jezu, tak wierny. Ja się boję, żeby szatan nie doszedł do głosu, że nawet jakbyś Ty mówił, to się taśmą okleimy w usta. Mimo iż Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, powiedział, że moje słowo jest ziarnem, czyli w nieustannym rozwoju. Pismo Święte, nauka Jezusa Chrystusa jest w nieustannym rozwoju. Nie ma momentu takiego, kiedy by Jezus nie chciał interpretować tego dziedzictwa, które zrodziło się w Duchu Świętym Starym i w Nowym Przymierzu. I Jezus to robi, ale z oporami. I myśmy to ochrzcili prywatne objawienia. Prywatne. Czyli niezobowiązujące, ewentualnie nawet niebezpieczne. I to już sukces szatana. Maria Waltorta to jest dobre dla ludzi trochę takich, że coś tam, którym Ewangelia nie wystarcza, jak gdyby Maria Waltorta nie była interpretacją Ewangelii. Z takimi mam do czynienia na co dzień, z taką wersją. I na koniec przypomnę rachunek sumienia, jaki robi Jezus w Ewangelii Mateusza właśnie takim ludziom gorliwym, którzy to przecedzają komara, cudują, a nie są w stanie żyć zwykłym dekalogiem. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom, grobowce sprawiedliwym, mówiąc, gdybyśmy żyli w czasach proroków, o, my byśmy nie przyłożyli się do likwidowania ich, gdybyśmy żyli. I czcili ich poprzez odszukanie miejsca, groby, pomniki, ale ich pism nie czytali. Nie modlili się do sprawiedliwych, do świętych. Dajcie nam świętość. Pomóżcie nam świętość. Czyli szatan jest specjalistą od swoistej gorliwości. Tego, co było. Broń Boże poprzez to, żeby przeczytali, że tutaj jest ten w Izraelu teraz, którego wszyscy prorocy zapowiadali. No i Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 15, wiersz 22 tak mówi: gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, gdyby Jezus nie przyszedł, nie czynił znaków Bożych, byliby święci, byliby bez grzechu. Ale ponieważ przyszedłem i mówię w Apokalipsie, gdzie nie dorastacie, czego wam brak, a wy tego nie słuchacie, nie chcecie poznać, nie prosicie mnie o dar poznania, to odpowiedzcie sami, czy nie macie grzechu, czy nie ocieracie się o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ja już o tym wspominałem, ale ciągle, ilekroć razy jest ten temat, to mi się przypomina. Przypominają z Krakowa czasy, kiedy studiowałem filozofię w Krakowie i taki nobliwy staruszek, który całe lata, właściwie całe swoje życie spędził w Rzymie jako profesor dogmatyki, należał do komisji teologicznej, która badała pisma siostry Faustyny. I my, klerycy, w dobrej wierze zagadnęliśmy go: ojcze, czy siostra Faustyna będzie świętą? Bo myśmy byli przekonani, że na pewno. On spoważniał, chciałby się powiedzieć spochmurniał, milczał chwilę, powiedział nam bardzo uroczyście: proszę księże, ja byłem w komisji, ona nigdy nie będzie święta. A sam był człowiekiem ogromnie uroczym, bardzo bożym. Podczas gdy przyszedł inny człowiek, papież Jan Paweł II, nowa komisja, no i siostra Wołsyna jak rakieta poszybowała nie tylko w kościele, na ołtarze, ale i w niebie. I dziś bez mała cały świat korzysta z tego, co ona, biedna praczka, chora na gruźlicę, z trudem łapiąca powietrze, nam od Chrystusa zmartwychwstałego przekazała, że w zmartwychwstaniu Jezus daje nam swoje bezgraniczne miłosierdzie. Absolutne. Nie do wyczerpania. I to jest mój ból, że nie czerpiecie z tego źródła. Amen.